Bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, które dzisiaj są razem z nami w tym budynku kościelnym, jako Kościół, jako bracia i siostry. Jesteśmy tu razem po to, aby oddawać Bogu chwałę i to już robiliśmy, ale także jesteśmy tutaj po to, aby słuchać Bożego Słowa. I Bóg darował nam kolejny dzień. Możemy być razem, możemy Go błogosławić, możemy Go chwalić, możemy Go czcić i możemy słuchać Bożego Słowa. Jeśli pozwolimy, aby to Słowo nas zmieniało, to zostaniemy ubłogosławieni i ubogaceni. Bo Boże Słowo jest żywe, ma moc przemiany każdego serca i ma moc wpływu na każde życie. Wszyscy bardzo dobrze znamy największe przykazanie, w zasadzie przykazania, które Jezus wymienił, gdy był o to zapytany. Tydzień temu mówiliśmy na temat tych dwóch przykazań, a one brzmią: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej siły, w myśli, a bliźniego jak siebie samego. I my wszyscy doskonale o tym wiemy. Zostaliśmy zbawieni dzięki łasce Bożej. Nasze grzechy zostały nam przebaczone dzięki krwi i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Zagwarantowane mamy życie wieczne. Wiemy, dokąd zmierzamy. I gdybyśmy nawet dzisiaj zostali odwołani, to wiemy, że nie umieramy. Fizycznie umieramy. Tak, nasze ciało umiera, ale wiemy, że przekraczamy próg tej duchowości wieczności i żyjemy, i wiemy, z kim na wieczność żyjemy, jeśli nasze życie powierzyliśmy Bogu. Stąd w momencie, gdy zrozumieliśmy tę prawdę, która dotarła do naszych serc, że sami siebie zbawić nie możemy, że nie możemy zasłużyć sobie ani zapracować na zbawienie, ale tylko wiarą, w pokorze przyjąć łaskę Bożą, którą w Jezusie Bóg, i wielką miłość Bożą, którą w Jezusie Bóg nam darował, wtedy radość, euforia, miłość i wielki stan uniesienia manifestował się w naszym życiu. Ale zauważamy, że po jakimś tam czasie wkrada się przyzwyczajenie, wkrada się taka rutyna, może taka zewnętrzna tylko pobożność, obowiązek uczestniczenia w zgromadzeniach, czytania słowa, modlitwy. Gdzieś ta gorąca miłość, którą mieliśmy do Boga, odeszła, ustała. Wtedy zaczynają się pojawiać pytania typu: a jak można Boga kochać? A dlaczego właściwie powinienem Go kochać? A jakie są powody? A dlaczego On zawsze powinien być na pierwszym miejscu? A dlaczego ze wszystkich sił? A kim On tak naprawdę jest, że tak całe moje życie muszę poświęcić Jemu? A co On dla mnie uczynił, że mam Go najbardziej ze wszystkich osób kochać na tym świecie? Gdy słyszę takie pytania, to obracam je w inne pytanie, w inne zapytanie: a jak Go mam nie kochać, skoro tak wiele Mu zawdzięczam, skoro tak wiele mi uczynił, skoro tak wiele mi darował? Niektórzy ludzie wierzący kochają Jezusa za coś. Za zbawienie, za uzdrowienie, za zaspokojenie potrzeby. Inni nie wiedzą nawet, za co Go kochać. Jeszcze inni myślą, że Go kochają, ale swoimi czynami zaprzeczają. Inni znowu mówią tylko, że Go kochają. Jest też grupa ludzi, którzy kochają Go za to, kim On jest. A On jest wielkim, cudownym, wspaniałym, kochającym, litościwym, miłosiernym Bogiem, który jest po naszej stronie. I aby kochać Boga z całego serca i zawsze stawiać Go na pierwszym miejscu w naszym życiu, potrzebujemy właściwego Jego obrazu. Potrzebujemy wiedzieć, kim On jest. Potrzebujemy wiedzieć, jak On reaguje, jak zainteresowany jest naszym życiem. Tekst wstępny, od którego chciałbym rozpocząć dzisiejsze zwiastowanie, zapisany jest w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 14, 15 i 16 werset. Czytamy w tym liście, w 4 rozdziale, od 14 wiersza takie słowo: mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. 14 werset rozpoczyna się od zachęty. Zachęty do trzymania się właściwego wyznania. Trzymajmy się mocno wyznania. Ale aby się tego wyznania trzymać, potrzebujemy wiedzieć, jakie ono jest. Musimy zrozumieć, co ono oznacza. A to jest właśnie posiadanie właściwego obrazu Jezusa. I tutaj ten obraz jest wymalowany w 15 wersecie. Że Jezus, któremu wierzymy, do którego przychodzimy, jest arcykapłanem, usiadł po prawicy Ojca, jest po naszej stronie, wstawia się za nami, oręduje, ale także tu jest napisane, który umie współczuć, który utożsamia się z tymi, którzy przechodzą różnego rodzaju trudności. I to jest bardzo istotne i fundamentalne dla nas. Tę prawdę musimy zrozumieć bardzo jasno i klarownie, że Jezus, któremu służymy, do którego należymy, któremu uwierzyliśmy, któremu ufamy, jest Bogiem, który umie współczuć, jest Bogiem, który jest po naszej stronie, jest Bogiem, który chce dla nas jak najlepiej. I chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że Jezus umie współczuć we wszystkim. Tu jest napisane, że doświadczony został we wszystkim, dlatego umie współczuć wraz z naszymi słabościami we wszystkim, za wyjątkiem grzechu, bo okazał się człowiekiem bezgrzesznym. Choć był kuszony, nastawiony na pożądliwości i grzech, dał odpór i przeszedł zwycięstwo. Dlatego tylko z tym wyjątkiem nie potrafi się z nami utożsamić, jak to jest czuć, jak to czuć, odczuwać, jak się zgrzeszyło, bo on tego nie zrobił. Ale rozumie, gdy jesteśmy podatni i kuszeni, bo to samo przechodzi. Niezależnie od tego, co, drogi przyjacielu, bracie, siostro, w Chrystusie przechodzisz w swoim życiu, Jezus jest z tobą i chce ci w twoim życiu pomóc. I to jest to wyznanie, którego mamy się trzymać. I ono brzmi: Jezus umie mi współczuć, Jezus potrafi mi współczuć, Jezus jest po mojej stronie. I to słowo współczuć w języku greckim oznacza zlitować się, użalić się nad kimś, utożsamić się z kimś w jego problemie, solidaryzować się z kimś w jego bólu. I to słowo umie współczuć oznacza, że potrafi się nad tobą zlitować, użalić się w twojej sytuacji, utożsamić się z tobą w twoim problemie, solidaryzować się z tobą w twoim bólu. I chciałbym, byśmy dzisiaj popatrzyli na kilka obrazów z życia Pana Jezusa, w czym Jezus jako ten cudowny Boży Syn, wspaniały Bóg, utożsamia się z nami w naszych trudnościach i zmaganiach. W czym Jezus utożsamia się z tobą i ze mną? Co powoduje Jego współczucie, gdy patrzy na życie człowieka? Po pierwsze, Jezus, gdy był na tej ziemi, współczuł zagubionym duchowo. Mateusza 9, rozdział 36, werset. Jest tam napisane tak. Jezus usługuje ludziom, uzdrawia, pomaga, obchodzi wioski, miasta, naucza, zwiastuje dobrą nowinę o Królestwie Bożym, uzdrawia wszelką chorobę, wszelką niemoc. I 36 werset mówi: a widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Masę ludzi przychodziło do Jezusa. Masę ludzi potrzebowało Jego pomocy. On zwiastował im, pomagał, radził słowem, uzdrawiał. I gdy popatrzył na tą rzeszę ludzi, w Jezusa sercu zrodziło się to współczucie. Użalił się. Jest to użyte dokładnie to samo słowo, które przeczytaliśmy z listu do Hebrajczyków. Użalił się nad tym tłumem, bo wyglądali w Jego oczach jak zagubione i zabłąkane owce bez pasterza. A wiemy, że Jezus posiadał serce współczującego pasterza. On o sobie w Ewangelii Jana powiedział: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz kładzie swoje życie za owce. Jest gotowy poświęcić swoje życie za owce. I on nie tylko robił takie deklaracje, ale on to zrobił. I wiemy, że na krzyżu Golgoty umarł za owce, za swój lud, za ludzi. Jezus nie chce, byś był duchowo zagubiony. On chce, abyś wiedział, dokąd zmierzasz. To jest bardzo ważne, abyś znał cel swojego życia. Abyś wiedział, po co tutaj jesteś. Abyś odkrywał swoje powołanie, znał swoje miejsce w szeregu. Wiedział, kim jesteś w Jezusie i do czego On cię powołuje. On chce być twoim przewodnikiem. On chce troszczyć się o ciebie. On chce doglądać ciebie, karmić ciebie, bo On jest dobrym pasterzem. On jest najlepszym pasterzem. To Bóg. Gdybyśmy czytali Księgę Ezechiela, 34 rozdział, to opisuje siebie, jak mocno ma pasterskie serce i gorącą żywi miłość do swojego ludu izraelskiego. Tam opisuje, jak bardzo kocha swoje owce i troszczy się o nie. Tak jak w Starym Testamencie Bóg troszczył się o naród izraelski, tak Jezus troszczy się o ciebie i o mnie, o nas. On chce, abyś w Nim znalazł swojego pasterza. On chce, abyś duchowo się nie błąkał, nie chodził po omacku, ale abyś wiedział, że masz pasterza, dobrego pasterza, który chce cię prowadzić w twoim życiu. Abyś mógł powiedzieć za Dawidem, cytując Psalm 23, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Tu jest odkryte serce Boga w stosunku do nas, swoich dzieci. Pan jest twoim pasterzem. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, Jezus umarł, abyś ty mógł żyć. On oddał swoje życie, abyś ty mógł mieć nowe życie. Jego krew została przelana, aby twoje grzechy zostały ci przebaczone. On tak bardzo cierpiał, abyś ty mógł mieć relację z Bogiem Ojcem, abyś mógł nazywać się dzieckiem Bożym. On poszedł na krzyż, abyś mógł narodzić się na nowo i być ożywionym w swoim duchu. Jeśli dzisiaj takim jesteś, przeżyłeś nowe narodzenie, to dziękuj za to Bogu. Bądź wdzięczny, okazuj tę wdzięczność, ciesz się tym. Ale jeśli jesteś duchowo rozbity i nie wiesz, co robić, jeśli nie znasz sensu i celu dla swojego życia, zastanawiasz się, jeżeli nie jesteś pewien swojej przyszłości, jeśli nie za bardzo wiesz, gdzie spędzisz wieczność, to chciałbym, byś tę jedną rzecz wiedział. Jezus ciebie kocha, troszczy się o ciebie i widzi cię i ci współczuje w sytuacji, w której jesteś. On umarł, aby twoje i moje grzechy zostały nam zgładzone. Jego krew ma moc oczyścić ciebie z wszelkiego grzechu i zniewolenia. On chce przebaczyć każdy twój grzech. On pragnie, abyś budował swoje życie na nim, bo chce być swoim pasterzem. On, gdy popatrzył na ten tłum, to użalił się, bo widział, że są jak owce bez pasterza. Jezus współczuje zagubionym duchowo i chce stać się twoim i moim przewodnikiem. Po drugie, Jezus współczuł chorym fizycznie. Ta sama Ewangelia, kilka kartek dalej, 14 rozdział, czytamy 13 i 14 werset. Lud usłyszał, gdzie Jezus jest, on oddalił się na osobność, chciał spędzić czas na modlitwie, odpocząć. I gdy lud usłyszał, poszedł za nim z miast piechotą. Jezus wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Jezus nie był obojętny na ludzkie cierpienie, chorobę czy niemoc. On był zmęczony, poszedł na ustronne miejsce, chciał odpocząć, chciał wyciszyć się, być może spędzić czas na modlitwie, nabrać nowych sił, ale dowiedział się, gdy wyszedł, że masę ludzi czeka i oni mają oczekiwania, bo są chorzy, bo cierpią, bo potrzebują. To jest napisane, że Jezus, gdy ich ujrzał, zlitował się nad nimi. Jest to użyte dokładnie to samo słowo. Współczuł im, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich. I dzisiaj Jezusowi nie jest obojętny twój stan zdrowia. Jezus nie patrzy obojętnie na twoje cierpienie. On jest z tobą i jest zainteresowany tobą, aby także uzdrawiać twoje ciało. On jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jezus chce okazywać swoją moc nad naszymi dolegliwościami. Dlatego zachęcam nas, abyśmy zawsze z wiarą przychodzili do Niego i przyjmowali uzdrowienie dla naszych ciał. Byśmy nigdy nie zwątpili i nie przestali się o to modlić. Boże Słowo mówi, Izajasz prorokował, Piotr w swoim liście potwierdził, że Jego sińce nas uleczyły. Jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. W duchu, w duszy i także na naszym ciele możemy doświadczać Jego uzdrowienia. Czy to jest prawda? Ilu z nas doświadczyło fizycznego uzdrowienia w swoim ciele? Podnieście rękę, tak. Obronijcie się, zobaczcie ilu. Jak, ale trzymajcie ręce. Jak opuścimy ręce, to popatrzymy, to już nikt nie będzie miał. Zobaczcie, jak wielu z nas doświadczyło Bożej ingerencji, Bożego pomocy, już mówię w tym, Bożej pomocy w tym wymiarze fizycznym. To nam mówi o tym, że Jezus chce także leczyć nasze choroby. On chce zająć się Twoją niemocą, dolegliwością, chorobą, bólem. On Ci nie tylko współczuje, ale chce Ciebie uzdrowić i uleczyć. My możemy współczuć i modlić się z kimś, ale nie mamy mocy sprawczej, żeby kogoś uzdrowić, uleczyć. Modlimy się o potrzebujących. Modlimy się z wiarą, że Bóg może to uczynić, bo On jest dawcą tego uzdrowienia, bo to On jest Bogiem, który uzdrawia. To po drugie, Jezus współczuł chorym fizycznie. Po trzecie, kartkę dalej, idziemy w Ewangelii Mateusza i znowu widzimy Jezusa w 15 rozdziale, 32 wersecie. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną, nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. To jest trzeci punkt. Jezus współczuł ludziom fizycznej potrzebie. Chodzili z Nim, 3 dni już chodzili za Nim, ich zapasy jedzenia się skończyły. Jezus mówi, musimy zatroszczyć się o to, aby mieli co jeść, aby gdzieś tam po drodze, wracając do swoich wiosek, miast, nie zasłabli. Widok utrudzonego, głodnego tłumu wzbudził ponownie litość i żal w sercu Jezusa. Uczniowie, gdybyśmy dalej czytali, mówią: rozpuść lud. Skąd weźmiemy tyle chleba, żeby ich nakarmić? Tu jest lekko około 4000 samych mężczyzn, a dzieci, kobiety, to gdy policzymy, to będzie masę tysięcy ludzi. Nie jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast Jezus mówi: damy im jeść. Jezus chce zaspokajać nasze potrzeby. Czytaliśmy już, cytując Psalm 23, Pan jest naszym pasterzem i jeśli On jest naszym pasterzem, to niczego nam nie braknie. Możemy przychodzić do Jezusa i modlić się o to. W modlitwie pańskiej Jezus dokładnie to samo powiedział. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Mamy prawo modlić się o to, aby nasze potrzeby były zaspokajane. Bóg chce zaspokajać nasze potrzeby. Piotr w swoim liście napisał: boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. A więc ten aspekt fizyczny i duchowy mamy w Jezusie zaspokojony. Pamiętajmy, to jest ważne, że Bóg zaspokaja potrzeby, ale nie spełnia zachcianek. Kiedy chcemy o wiele, wiele za dużo niż potrzebujemy, to jest niezdrowe i niekoniecznie Pan Bóg na to odpowiada pozytywnie. On mówi w swoim słowie i Paweł to w liście do Tymoteusza podkreśla: jeśli mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. I potem przestrzega przed dążeniem do bogactwa. Mówi, bo jeśli ktoś chce być bogaty i zaczyna kochać pieniądze, to ma problem. Bo te pieniądze mogą stać się jego Bogiem. Te pieniądze mogą dać mu poczucie, że niczego nie potrzebuje, a po co mu Pan Bóg, skoro dzięki pieniądzom ma wszystko. Boże Słowo przestrzega nas przed taką postawą dążenia do bogactwa. Bóg obiecuje, że będzie zaspokajał nasze potrzeby. Jeśli jesteś w materialnej potrzebie, potrzebujesz pomocy w sferze typowo fizycznej, potrzebujesz pracy, o którą się modlisz i jej szukasz, masz jakąś praktyczną potrzebę do zaspokojenia, mów o tym Jezusowi. Wiedz, że Jezus nie jest obojętny na Twoją potrzebę. Więcej, On chce Ci pomóc. On chce usłyszeć, jaką masz potrzebę i chce w swoim czasie i w swój sposób odpowiedzieć na Twoją modlitwę. On chce zaspokajać Twoje i moje fizyczne potrzeby. Po czwarte, Jezus współczuł także smutnym z powodu okoliczności, które te osoby spotkały w życiu. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale Od 11 wiersza jest opisana historia, kiedy Jezus wchodził do miasta Nain, a z tego miasta zaczął wychodzić kondukt żałobny. Wychodzili żałobnicy i po przeczytanym fragmencie wiemy, że wychodziła wdowa, której umarł jedynak syn. I szli go pogrzebać za miasto, na cmentarz. Jezus spotkał się z nimi. I czytamy tam w 13 wersecie 7 rozdziału Ewangelii Łukasza, że gdy Jezus zobaczył tę kobietę i całą sytuację, użalił się nad nią i powiedział: nie płacz. To nam mówi o tym, że Jezusa wzruszał smutek innych. Gdy zobaczył trudną sytuację tej kobiety, został dotknięty, wzruszył się, użalił się nad nią. I to nam pokazuje ten właściwy obraz Jezusa, że On chce być obecny w naszym życiu na dobre i na złe. Kiedy przechodzimy dobre rzeczy, chce być z nami, abyśmy okazywali Mu wdzięczność. Kiedy przechodzimy trudne rzeczy, chce być z nami, aby nam pomagać i pocieszać nasze serca. On nie chce, abyś był smutny, zatrwożony, zasmucony, obciążony, bez drogi wyjścia, ale abyś był tym, który widzi w Jezusie zaspokojenie swojej potrzeby, widzi pocieszenie, które On niesie. Jezus użalił się nad tą kobietą, powiedział: nie płacz. I to jest Jego nastawienie do nas. On nie chce, byśmy zmagali się, byśmy przechodzili trudności i byli w tym sami. Ale w tych trudnościach, abyśmy wiedzieli, że On jest z nami, mówi: nie płacz. Ja chcę Ci pomóc, ja jestem z Tobą, ja Cię podniosę, ja Cię przeprowadzę. Kiedy nasze serca przepełnione są smutkiem, nieszczęściem, żalem, bólem, Jezus jest w tym z nami. On mówi do Ciebie i do mnie: nie płacz. On widzi Ciebie, solidaryzuje się z Tobą, bo Jezus jest źródłem wszelkiej pociechy, radości, wesela, pokoju, miłości, zachęty. On chce wlewać te rzeczy do Twojego i mojego serca. Boże Słowo zachęca nas, kiedy przychodzimy różnego rodzaju trudności, to co mamy zrobić? Wszelką troskę złożyć na Niego, bo On ma o nas staranie. Dlatego Jezus chce słyszeć o Twoich smutkach i pomóc Ci w Twojej sytuacji, w Twoim położeniu. On chce zmienić stan Twojego serca. Jeśli jest zamartwione, On chce obrócić to w radość. Jeśli jest smutne, chce dać Ci pokój. Jeśli jest przygnębione, chce, abyś chodził w uwielbieniu, we wdzięczności. On chce, abyś był szczęśliwy w Jego obecności. On chce, abyś doświadczał Jego pokoju, Jego miłości, Jego radości. On chce być z Tobą w sytuacji, w której jesteś. Dlatego bracie i siostro, drogi przyjacielu, cokolwiek na dzisiaj przechodzisz, jak trudne to się może wydawać i jest, to wiedz, że może po ludzku myślisz: jestem w tym sam. Ale nie jesteś sam. Jezus jest z Tobą. On się z Tobą solidaryzuje i Ci w tym współczuje. Mówi: nie płacz. Przejdziemy to. Pomogę Ci. Damy radę. Jestem po Twojej stronie. I po piąte, widzimy Jezusa, jak współczuł zmęczonym i utrudzonym. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale opisana jest historia, kiedy po odprawieniu już ludu uczniom Pan Jezus mówi: przeprawcie się na drugi brzeg, tam popłyńcie, ja do Was dołączę. I gdy Jezus spędził czas z Bogiem, modlił się, widział, że już jest ten czas, że ma iść, dojrzał także dlatego, że wiatr był przeciwny, że uczniowie zmagają się. Tam Boże Słowo mówi, że utrudzeni, zmęczeni wiosłowaniem, bardzo im szło ciężko, bo wiatr był przeciwny. Więc nie mogli, chcieli z całych sił dopłynąć do tamtego brzegu, a nie mogli. Wycieńczeni, zrezygnowani, utrudzeni, zmęczeni, wiosłowali. I gdy Jezus ich zauważył, to wsiadł do tej łodzi i bezpiecznie dopłynęli do drugiego brzegu. I to ich wiosłowanie bez Jezusa dla nas jest ilustracją i zastosowaniem do naszego życia, że o własnych siłach chcemy przejść trudności, próby i doświadczenia. Czasami próbujemy sami w tej łodzi naszego życia dowiosłować do brzegu, znaleźć rozwiązanie. Pan Jezus powiedział w jednym miejscu: beze mnie tak naprawdę nic uczynić nie możecie. Ja chcę być obecny w waszym życiu. To Jezus i Boże Słowo mówi nam, gdy spotkał się z uczniami, powiedział: nie bójcie się, ja jestem z wami. I to: nie bój się, nie bójcie się, jest w Biblii przynajmniej 365 razy użyte. A to nam mówi, że na każdy dzień naszego życia Jezus mówi, nie bój się, bo jestem z tobą. Choć możesz zmagać się z trudnościami, choć możesz przechodzić bardzo trudne próby wiary, testy. Jezus mówi, nie bój się, ja jestem z tobą. On pragnie zmienić twoją sytuację. On pragnie rozwiązania twojego problemu. On zachęca, mówiąc, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, odpocznienie. Przyjdźcie do mnie z tym. Ja chcę wam pomóc. Ja chcę, abyście przeszli daną sytuację zwycięską. Ja chcę dać ukojenie twojej duszy, pocieszyć twoje strapione serce, podnieść cię z twojego trudnego położenia. Ja jestem z tobą. Dlatego zachęcam ciebie, siebie, nas do przychodzenia do Jezusa w każdej sytuacji, która nas obciąża, powoduje, że jesteśmy zmęczeni i utrudzeni troskami naszego życia. Nie próbujmy dopłynąć sami, bo się tylko zmęczymy, wycieńczymy i zrezygnujemy. Ale zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Niech nam pomoże dobić bezpiecznie do brzegu, abyśmy szczęśliwie mogli mieć rozwiązaną daną sytuację. I wracając do naszego tekstu z listu do Hebrajczyków. Mamy trzymać się wyznania, mocno wyznania, które brzmi: Jezus współczuje nam we wszystkim. On jest po naszej stronie i chce nam pomagać. I 16 werset mówi, dlatego że wiemy, jakie jest nasze wyznanie, że mamy się go mocno trzymać. Co mamy zrobić? Dlatego przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Dlatego, że wiemy, kim jest Jezus. Dlatego, że wiemy, że jest po naszej stronie. Dlatego, że to wyznajemy, to jest wyznanie, którego mocno się trzymamy, na którym opieramy nasze życie. Dlatego mamy prawo przystąpienia z odwagą, ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy mogli dostąpić miłosierdzia i znaleźć pomoc, gdy jest nam ona potrzebna. To jest zachęta Bożego Słowa dla ciebie i dla mnie. Dlatego, że Jezus jest po naszej stronie. Dlatego, że trzymamy się mocno wyznania. Wierzymy Jemu, ufamy Jemu. Dlatego możemy przyjść do Niego, do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć pomoc w stosownej porze. I dzisiaj dla ciebie i dla mnie może być ta stosowna pora. Zawsze możemy przyjść do tronu cudownego i wspaniałego Boga. Wiedząc, że Bóg w trudnych sytuacjach troszczy się o nas. Jezus, który siedzi po prawicy Ojca, współczuje nam i gotowy jest nam pomóc. Niech obraz takiego Boga, Ojca i takiego Jezusa będzie przed naszymi oczyma. Abyśmy zawsze przychodzili do Niego, zawsze czerpali zachętę. Abyśmy w naturalny, normalny sposób mogli w naszych sercach głęboko kochać Boga z całego serca, z całej myśli, z wszystkich sił, wiedząc, że On ma szeroko otwarte serce dla nas. Że On jest po naszej stronie. Jeśli dzisiaj potrzebujesz zbawienia, jeżeli dzisiaj potrzebujesz uwolnienia, jeśli dzisiaj potrzebujesz uzdrowienia, jeśli dzisiaj potrzebujesz rozprawienia się z wewnętrznymi twoimi emocjami, jeśli dzisiaj potrzebujesz zaspokojenia potrzeby materialnej, pocieszenia w smutku, wzmocnienia czy podniesienia z twojej niemocy, zachęcam każdego z nas słowami przeczytanego fragmentu. Przystąp do tronu łaski. Podejdź do tronu łaski. Podejdź do Boga, który jest po twojej stronie i może ci pomóc. Podejdź do Jezusa, który tobie i mi współczuje i nasz los nie jest mu obojętny. Wielu ludzi mówi, przykro mi z powodu twojej ciężkiej sytuacji, ale niestety nie jestem w stanie ci pomóc. Jezus mówi, przykro mi z powodu twojej ciężkiej sytuacji, ale cieszę się, że mogę ci pomóc. Że mogę ci pomóc. Że jestem w stanie ci pomóc. I chcę ci pomóc. We wspomnianej księdze Ezechiela w 34 rozdziale jest w 16 wersecie zapisane takie słowo. Pozwólcie, że go zacytuję. Bóg mówi o sobie jako pasterzu. Będę szukał zaginionych. Rozproszone sprowadzę z powrotem. Zranione opatrzę. Chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pas sprawiedliwie. To jest serce Boga i serce Jezusa do ciebie i dla mnie. Bóg obiecuje, że będzie szukał zaginionych, że będzie rozproszone owce sprowadzał z powrotem, zranione opatrywał, chore uzdrawiał i wzmacniał, a te, które mają się dobrze, tłuste i mocne, będzie pilnował i szczegły, nie zboczyły z kursu. A wszystkich będzie pas w swojej sprawiedliwości. Będzie troszczył się o każdą owcę bez wyjątku. Jezus jest po naszej stronie. Dlatego możemy przystąpić do tronu łaski z odwagą, wiedząc, że możemy odebrać wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby dzisiaj nasza sytuacja została przemieniona. Amen.